Podróże małe i duże.
I tak jak tydzień temu byliśmy w czasie naszych podróży małych i dużych w Muzeum Badań Polarnych w Puławach i troszkę tego śniegu chyba dzięki takim historiom i opowieściom udało nam się przywieźć także i do Lublina i do naszego całego regionu, tak dziś również właśnie w takiej zimowej atmosferze będziemy odbywać naprawdę jedną z tych dużych, większych i największych podróży.
Dzisiaj wybierzemy się w najdalsze zakamarki Indii, Nepalu. Poznamy smaki, tradycje, niezwykłe obiekty sakralne, ale też niezwykłą przyrodę.
I tak oto, pomimo otwartości świata, nadal to słowo i to hasło Annapurna brzmi egzotycznie i ekscytująco dla współczesnego podróżnika. I dziś właśnie zabierzemy Państwa na taki radiowy spacer ścieżką Annapurny. Ale zanim to wszystko, oczywiście na początek jeszcze dobry zimowy dzień dobry. Krzysztof Mysiak ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Świat tak naprawdę nam wyzerował delikatnie ten śnieg, bo troszkę jakby mniej miejsca zrobiło się na przykład w całym naszym Lublinie i nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o nieodśnieżone chodniki czy ulice, nie, ale drodzy Państwo, rzeczywiście ogrom tego białego puchu skłania chyba do tego, żeby przysiąść gdzieś z kubkiem gorącej herbaty. Warto dodać do niej imbir, a dlaczego? Chociażby o tym będzie opowiadać nasza przyrodniczka i podróżniczka właśnie na dziś. To dobra recepta na zdrowie właśnie wtedy, kiedy jest zimno i śnieg, drodzy Państwo, czyli herbata i imbir. Zasiąść i wsłuchać się w te wszystkie historie i opowieści gdzieś hen z dalekiego świata. Między indyjską kulturą a nepalską przygodą, właśnie taką oto ścieżką Annapurny, będziemy dzisiaj wędrować.
Dzisiaj wybierzemy się w najdalsze zakamarki Indii, Nepalu. Poznamy smaki, tradycje, niezwykłe obiekty sakralne, ale też niezwykłą przyrodę. A główną bohaterką, przewodniczką po dzisiejszej egzotycznej podróży jest Anna Grzegorczyk. Ania Grzegorczyk jest dyrektorką Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ale także jest absolwentką naszej Alma Mater. Ukończyła kierunek filozofia na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ponadto jest także absolwentką studiów menedżerskich MBA na Politechnice Lubelskiej. Kończyła również szkoły w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie przez rok nie tylko się uczyła, ale także pracowała. Ania Grzegorczyk poza ścieżkami akademickimi, które przemierza z ogromną charyzmą i niezwykłą umiejętnością, schodzi z tych utartych szlaków i przez własne doświadczenie, własnymi zmysłami poznaje świat. Jest czterokrotną maratonką. Cztery razy przebiegła maraton w Warszawie, w Oslo, w Lizbonie i w Rzymie. Także aktywny tryb życia to jest jej drugie imię, można powiedzieć. Poza bieganiem lubi też spacerować. Miałyśmy przyjemność trekkingować wspólnie po polskich górach. Jest kolekcjonerką szczytów w koronie gór polskich. Już kilka tych szczytów zdobyła, ale to byłoby mało, ponieważ Ania zwiedziła 49 państw, w tym wiele egzotycznych. Miała przyjemność wspinać się na Tęczową Górę w Peru. I to całkiem niedawno, bo rok temu. A dzisiaj zabierze nas ścieżkami Annapurny między indyjską kulturą a nepalską przyrodą. Tak się nazywa to spotkanie i nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Annapurna znaczy, Anna w sanskrycie znaczy żywicielka. Czy może żywność, pożywienie, a Purna to pełna. Czyli Annapurna to jest pełna żywność. Nasza żywicielka dzisiejsza, zmysłów, na pewno słuchu i wzroku, bo może zapachów, w związku z tym, że w chatce Żaka nie możemy palić kadzideł Indii, nie poczujemy, ale będziemy mogli sobie je wyobrazić razem z Anią, oglądając niezwykłe zdjęcia, zwiedzając zakamarki małych indyjskich targów, wielkich ulic, ale także szczytów, może zmierzając na szczyt pięknych górskich widoków Nepalu. I może nie przedłużając, oddam Ani głos, ale na koniec mojego wystąpienia chciałam się posłużyć takim cytatem, bo uwielbiam cytaty, że podróż nie polega na pozostawieniu domu, ale polega na pozostawieniu swoich zwyczajów. Ja to sobie tak tłumaczę, że to jest taka otwartość i uważność na inność, na innych ludzi, inne zwyczaje, inną kulturę, inną religię. W Ani tej uważności, otwartości jest mnóstwo. Zapraszam Państwa w tą niezwykłą podróż. Aniu, oddaję Ci głos.
Zanim jeszcze nasza bohaterka, czyli Anna Grzegorczyk, która opowie o fascynującej wyprawie do krainy pełnej tajemnic Indii i Nepalu, to jeszcze podziękowania dla UMCS Chatka Żaka, bo to właśnie tam odbyło się to niezwykłe podróżnicze spotkanie.
Rzeczywiście zaprosiłam dzisiaj Państwa tutaj do podzielenia się swoimi wrażeniami, emocjami, kolorami, zapachami również zapewne, bo te zdjęcia myślę, że będą oddawać całą gamę przeróżnych bodźców, które będą dotykać, myślę, wszystkich zmysłów. Dzisiejsze spotkanie jest dla mnie dosyć wyjątkowe, ponieważ pierwszy raz zdarza mi się przemawiać z tej sceny w takich okolicznościach bardziej hobbystycznych, bardziej dotykającej mojej prywatności, nie w ramach pracy zawodowej, tylko gdzieś obok. Natomiast bardzo dziękuję za możliwość dzisiaj spotkania się tutaj z Wami. I przygotowałam taką prezentację ze zdjęciami. Ja będę sobie chodzić, bo będzie się ciężko siedzieć i opowiadać, bo dużo się pewnie będzie działo również w moich emocjach, przypominając sobie tę wyprawę. Plan wyprawy, 3-tygodniowy plan wyprawy to Nepal i Indie, gdzie tydzień spędziliśmy w Indiach, 2 tygodnie w Nepalu i była to podróż około 2000 kilometrów, którą przejechaliśmy na rowerach, samochodami, busami, autobusami, pociągami i samolotem. Więc bardzo różnorodny wyjazd, bardzo ciekawy. Przez tak długi czas, 3 tygodnie, rzeczywiście mieliśmy możliwość poznać takie normalne życie. Ja się troszkę czułam jak na filmie przyrodniczym i mam nadzieję, że ta moja relacja z podróży będzie trochę tak wyglądać, jak film przyrodniczy, jak film o tym, jak to jest pojechać do prawdziwych ludzi, nie nocować w wysokobudżetowych hotelach, spotykać się z rodzinami i indyjskimi, i nepalskimi, jeść to, co jedzą obywatele czy mieszkańcy miast i wiosek, bo w większości byliśmy w jednak małych miastach. Natomiast powiem tak, ja się przygotowałam dosyć długo do tego wyjazdu. To tego typu wyprawy to nie są wyjazdy, gdzie możemy polegać tylko i wyłącznie na sile innych. Musimy polegać też na własnych mięśniach. W związku z tym rzeczywiście te przygotowania trwały dosyć długo. Ja zaplanowałam ten wyjazd na początku roku, w lutym, do października. Troszkę pracy to mnie kosztowało. Dzięki tu jeszcze paru osobom, które są na sali, które mnie wspierały w tych treningach, więc bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Tak jak mówiłam, tych środków transportu było mnóstwo, to był wyjazd z plecakiem, czyli cały dobytek mieliśmy na plecach, byliśmy 10-osobową grupą i w przeróżny sposób, w bardzo różną pogodę przeprawialiśmy się przez też bardzo różnorakie krajobrazy. Takiej pogody jak dzisiaj nie było. Ja w ogóle mocno jestem wdzięczna, że Państwo wszyscy wyszli spod kocyka i w ten mokry, mało przyjemny wieczór zjawili się tutaj, żeby ze mną przenieść się w bardziej ciepłe, przyjemne rewiry, aczkolwiek z tym ciepłem to tak nie do końca, ponieważ amplituda temperatur była między plus 37 a minus 6. W związku z tym rzeczywiście było to trudne, nawet w kontekście pakowania się w plecach, gdzie musieliśmy zmieścić i ekwipunek na ten czas gorący i na ten zimny, na ten trochę deszczowy, mroźny, śnieżny i tak dalej.
I to całkiem tak jak dziś u nas, drodzy Państwo, ale takie są zalety radia, w tym także Polskiego Radia Lublin, że mogą Państwo pozostać pod tym kocykiem i przenieść się wraz z nami tutaj dzięki falom radiowym i dzięki opowieściom pani Anny Grzegorczyk, jak to tak naprawdę było. Było duże zaskoczenie. Było duże zaskoczenie w czasie tej wyprawy, przede wszystkim zaskoczenie różnicą kulturową w Indiach.
Pierwszy lot, cała podróż rozpoczęła się w Delhi. Dokładnie w New Delhi wylądowaliśmy wieczorem i wyszliśmy z samolotu, zawieziono nas do hotelu i no i pierwszy szok. Pierwsze wrażenia w ogóle, gdzie my jesteśmy. Zapach miasta zupełnie inny niż europejski. Tutaj nie widać dobrze, ale tu śpi pan na jakichś takich wózku. Jak zobaczyliśmy, rozejrzeliśmy się dookoła, gdzie my jesteśmy, o Matko Boska, co my tu robimy? Jak w ogóle, jak żyć? Jak funkcjonować? Jest brudno, głośno, środek nocy, bałagan nieprawdopodobny. I nie wiedzieliśmy zupełnie, co nas czeka. Na Indie się nie da przygotować. Ja troszkę czytałam przed wyjazdem, słuchałam relacji, tak jak wy dzisiaj słuchacie mnie, ale pojechać do Indii i zobaczyć, i dotknąć, powąchać, jak poczuć ten klimat, to jest coś zupełnie innego. Więc mimo, że postaram się was prowadzić w ten klimat, jak to wyglądało, to zdecydowanie Indie mają swoją ogromną specyfikę. Mnóstwo kolorów, natomiast no, porażająca jest różnica kulturowa, różnica w wyglądzie miast, w wyglądzie ludzi, w sposobie zachowania. Coś absolutnie niewyobrażalnego. Liczba osób, która jest na ulicy, jakby przeludnienie, które panuje, jest absolutnie dla nas nie do wyobrażenia. Natomiast ta różnorodność kolorów zwierząt, które się pojawiają, uśmiechnięci ludzie mimo wszystko, mimo że ta bieda i ten bałagan powodują, że nam się wydaje, Europejczykom, że jest to dziwne i nieprzyjemne dla osób mieszkających w Delhi. Nie wydaje się być absolutnie czymś dziwnym. Natomiast są tu na zdjęciu święte krowy, tak zwane święte krowy, ale nie do końca święte, natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o bydło, to chodzi po ulicach i rzeczywiście no, trochę jak u nas psy. Tak jakby zupełnie bezkonfliktowo z całą resztą. Nie kopią, nie gryzą, natomiast poruszają się wszędzie i w każdy dowolny sposób. Mnie zawsze za każdym razem zdumiewają te kable i jakby pamiętając, pierwszy raz spotkałam się z tym na Bałkanach, gdzie rzeczywiście tych kabli jest całe mnóstwo, to w porównaniu z tym, co jest w Indiach, to nie ma porównania w zasadzie, więc jest to zdumiewające. Myślę, że to jest jakiś koszmar elektryka i jak to się dzieje, że to wszystko jeszcze działa, to jest naprawdę niesamowite. No i jeżeli chodzi o środki transportu, no, ten ogromny tłok, który panuje na ulicach, powoduje, że jest mniej aut, a więcej rowerów, riksz, tuk-tuków, takich pojazdów gdzieś pomiędzy jednym a drugim, samoróbek. No, absolutnie jest to zdumiewające, natomiast wszyscy sobie jakoś z tym radzą. I przy okazji street food, który w tym wszystkim się komponuje, pachnie, ten cały taki no, puzzle, taka układanka zapachów, smaków, kolorów, no, jest absolutnie zdumiewająca i te pierwsze dni dla nas były no, totalnym szokiem kulturowym. Po jakimś czasie rzeczywiście troszeczkę człowiek przywyka, aczkolwiek też nie do końca. Natomiast oprócz Delhi i takiego powiedzmy miejskiego życia, oczywiście przepiękna architektura, która w Indiach przede wszystkim to jest Jaipur i to jest Taj Mahal, o którym zaraz opowiem. Natomiast no, Jaipur jest niesamowitym miejscem, tak zwane różowe miasto z różowego piaskowca, które jest totalnie inne, jak wyjdzie się z tej indyjskiej ulicy. Wchodząc na indyjską ulicę, z hałas, mnóstwo ludzi, te zapachy mniej lub bardziej przyjemne. Nagle enklawa, która jest zupełnie, zupełnie inna, przepiękna architektura, przepiękne zdobienia, jakby dbałość też o szczegóły w tej sztuce indyjskiej jest zupełnie niesamowita. Ja takie mam trochę skojarzenia z Kambodżą, jeśli chodzi o te budowle wyżej, o te świątynie, więc jest to dosyć podobne, jeśli chodzi o taki styl właśnie azjatycki, hindusko-buddyjski, bo gdzieś na pograniczu to się dzieje. Natomiast rzeczywiście te miejsca takie bardziej turystyczne, takie, które te perełki architektury indyjskiej wyglądają no, niesamowicie. Panowie, widać, nowe technologie są wszędzie. Jeżeli mówimy o telefonach komórkowych, to na całym świecie każdy ma prawie telefon komórkowy, więc panowie tutaj zupełnie z nudów sobie klikali. Natomiast to, co mnie najbardziej zdumiało, jeżeli chodzi o tych panów akurat, może to mało przyjemna rzecz, ale taka trochę ciekawostka. Panowie ściągali buty, jak wchodzili do pomieszczeń niektórych i skarpetki były w kilku częściach, powiedzmy tak, tak? Czyli jakby ten brak takiej... My w Europie staramy się te detale pilnować, tych detali, tego takiego porządku. Natomiast kompletnie inna kultura, kompletnie inne priorytety, jakby zupełnie nikt nie zwraca na to uwagi. No, dla nas jest to absolutnie szokujące, natomiast tam wydaje się być zupełnie normalne i wcale nie jest narażone na jakieś negatywne komentarze czy jakieś zdziwienie. Więc jakby to zderzenie tej pięknej architektury, tych inkrustacji, które tutaj są, tych detali z takim, powiedziałabym, no może nie niechlujstwem, ale czymś takim, co tworzy pewien taki bałagan życiowy, jest niesamowity. Ten kontrast jest absolutnie ogromny. Natomiast ja odniosłam wrażenie, że te stare budowle w całych Indiach mają z bogatą historią, z dużą uwagą robione, z takim artyzmem przez rzemieślników, są zupełnym przeciwieństwem tego, co dzisiaj się w Indiach buduje, co się dzieje teraz, jak wyglądają domy, jak wszystko jest zniszczone i jak nie ma tej uwagi na estetykę, która rzeczywiście lata wcześniej czy setki lat wcześniej się zadziała. Ponieważ edukacja, jednak cały czas gdzieś ta uczelnia jest z tyłu głowy, to jest zdjęcie dzieci, które są w mundurkach. Generalnie dzieci chodzą do szkoły, natomiast na wsiach, patrząc jak jest daleko, jak nie ma autobusów szkolnych, wymaga to bardzo dużego wysiłku, więc jeżeli chodzi o poziom edukacji, to nie wygląda to dobrze, natomiast do Jaipuru przyjeżdżają wycieczki szkolne i naprawdę fajnie, to jest szkoła taka bardziej elitarna, te dzieciaki zostały zabrane do zwiedzania całego kompleksu i rzeczywiście wyglądają no tak bardzo, bym powiedziała, trochę europejsko w porównaniu do innych dzieci, które widzieliśmy dookoła. No i panie w sari, w takich tradycyjnych strojach indyjskich. I te stroje indyjskie są takie tradycyjne, są strojami codziennymi. To nie są stroje dla turystów. To nie jest tak, jak górale zakładają swoje kubraczki i jakby całe stroje po to, żeby zakomunikować turystom albo pokazać pewien folklor. Natomiast tutaj rzeczywiście tak jest, że ci ludzie chodzą w tych ubraniach na co dzień. Są dzieci? Dobrze. Sztuka indyjska, wiecie państwo, opiera się na różnych elementach, mniej lub bardziej kontrowersyjnych, natomiast rzeczywiście te elementy związane z kamasutrą, czy z jakąś taką afirmacją miłości, czy cielesności pojawiają się bardzo często i też dla nas są odrobinę szokujące, natomiast one pokazują tylko jakby tą dobrą stronę ludzi i emocje takie bardzo, bardzo pozytywne. Malowidła znajdują się również w świątyniach, gdzie no, pewien kult ciała też jest cały czas pielęgnowany. O krowach wspominałam, natomiast no, to było takie zdumiewające miejsce, bo tu samochód zaparkowany, tu jakiś budynek, jakieś biuro i dwie krowy stoją i tam się pasą. Zupełnie nie wiadomo skąd, więc no, tak zaskakujących miejsc było sporo.
I tak oto Anna Grzegorczyk opowiada nam dzisiaj o swoich przeżyciach związanych z tą właśnie podróżą, o bogatej kulturze, o fascynujących zwyczajach i barwnych tradycjach kryjących się w tym egzotycznym rejonie świata, czyli Indie i Nepal. Podróżniczka przedstawia malownicze krajobrazy, góry i architekturę, zwłaszcza których oryginalność i piękno zapiera dech.
Fort Amber to jedna z takich bardziej znanych budowli niedaleko Delhi i mogliśmy pochodzić, pozwiedzać, zobaczyć jak kiedyś wyglądało to miasto, jak się zmieniło i jak się zniszczyło. bo jeżeli chodzi o ochronę zabytków, no to rzeczywiście tam, gdzie nie ma UNESCO, gdzie nie ma funduszy europejskich jakichś, czy amerykańskich, czy jakichś innych zachodnich, rzeczywiście nie wygląda to zbyt optymistycznie. Mało jest remontów, mało jest renowacji, oprócz kilku perełek takich rzeczywiście znanych na świecie, to jeżeli chodzi o renowację zabytków. Jeszcze długa, długa droga przed władzami w Indiach, żeby jakoś to udoskonalić, co widać znowu tutaj. Małpy są wszędzie, tak, szczególnie w świątyniach. Świątynie są takie miejsca, gdzie te małpy się gromadzą, są karmione. Lepiej nie podchodzić, bo potrafią wyrwać z ręki torebkę, telefon, kanapkę czy cokolwiek innego. Więc rzeczywiście jest to bardzo zaskakujące. Tak? Wiemy, że w Azji, w całej Azji te małpy są powszechnie występujące. Natomiast tutaj mamy i krowy, i małpy, i wszyscy chodzą. I tak naprawdę zupełnie w pełnej symbiozie te zwierzaki i ludzie dookoła funkcjonują, żyją i jest tutaj też taki duży szacunek do zwierząt, bo kultura indyjska jest kulturą, która zwierzęta szanuje. Je mało zwierząt. Mało zwierząt jest zabijanych po to, żeby stały się przysmakami czy pożywieniem. Jeżeli już tak jest, to rzeczywiście zjadane jest wszystko, co w tych zwierzakach jest, żeby się nic nie zmarnowało. Natomiast głównie kuchnia jest roślinna i zwierzęta są otaczane może nie opieką w rozumieniu takim europejskim pod tytułem schroniska czy jakieś dokarmianie, czy jakaś taka duża troska, natomiast mają dużo swobody i na pewno jeżeli chodzi o taką przemoc wobec zwierząt, nie występuje to absolutnie powszechnie. I świątynie, wiecie Państwo, w każdej kulturze religia ma swoje rytuały. Ja się tak przyglądałam tym rytuałom w świątyniach buddyjskich i hinduskich. Dużych różnic nie znalazłam między naszymi rytuałami a tymi azjatyckimi. Jakby taka wdzięczność i sposób modlitwy oczywiście dotyczy trochę może różnych rzeczy, natomiast skupienie i powaga i jakby uświęcenie danego miejsca jest bardzo podobne. Wygląda to przepięknie, ponieważ kolory w świątyniach są zupełnie inne niż nasze. Wszystko jest dużo bardziej wesołe. Częstowali nas w świątyni też ryżem czy jakimś takim cukrem wymieszanym z przyprawami, tak żeby podzielić się jakby tą dobrocią, która z danej religii wypływa, więc naprawdę fantastycznie. Do tego oczywiście muzyka, pewien rytm modlitw czy takiej mantry, zupełnie podobnie do innych religii, ale kolory nieprawdopodobne, ludzie zupełnie inni, więc jeżeli porównamy księdza katolickiego i pana tutaj będącego na zdjęciu, to jest zupełnie co innego, natomiast rzeczywiście dalej jakby sedno jest bardzo podobne, piękne budowle, piękne zdobienia, złocenia i to jest w każdej myślę religii bardzo, bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o sztukę i o to, jak religia inwestuje w sztukę, bo rzeczywiście najpiękniejsze budowle na świecie są budowlami religijnymi. W każdej religii i tak inne, ale jednak w tą stronę.
I rzeczywiście teraz jedna z największych i najważniejszych, ale także najpiękniejszych atrakcji Indii. Budowano je podobno przez 22 lata i podobno po zakończeniu budowy architekta oślepiono, a robotnikom okaleczono dłonie, aby nigdy więcej nie byli w stanie odtworzyć i stworzyć równie zachwycającej budowli jak Taj Mahal.
I Taj Mahal, jeden z nowych cudów świata, nie wiem, czy Państwo wiecie, tak naprawdę to jest mauzoleum. To jest grobowiec wybudowany na cześć drugiej żony Shara Jahana, która zmarła przy porodzie 14 dziecka, więc taka jest dosyć smutna historia pochowanej w samym sercu tej świątyni, czy właśnie tego mauzoleum kobiety, 38 lat. I jakby z wielkiej miłości mąż wybudował to nieprawdopodobną budowlę, która jakby odcina się zupełnie od wszystkiego, co stoi dookoła. Natomiast pamiętać należy, że jednak jest to grobowiec. To nie jest pałac królewski, to nie jest miejsce wesołe, chociaż nazywane jest pałacem miłości i jakby z tej miłości się wzięło. Naprawdę no, niesamowite detale. Bardzo dużo Hindusów odwiedza to miejsce, nie za wielu Europejczyków, więc to jest takie miejsce, gdzie Hindusi chcą pojechać przynajmniej raz w życiu, tak jak zanurzyć się w Gangesie, tak samo zobaczyć i pojechać do Taj Mahal. To jest również Taj Mahal, boczna część, to jest już kawałek pałacu, czyli nie to główne mauzoleum, tylko miejsce do mieszkania dla króla i pozostałych żon, tudzież służby i całego dworu. Naprawdę robi ogromne wrażenie. Ten zabytek jest restaurowany. Bardzo dba się o to, żeby nie wnieść na teren Taj Mahal żadnych przedmiotów, które mogłyby spowodować jakiekolwiek zniszczenia. I na takiej tablicy przed wejściem jest, że nie można wnosić kredek, papierosów, kamer wideo. Telefony można, no ale to już jakby załóżmy, no, noży i tak dalej, jakichś materiałów wybuchowych i tak dalej. Ja miałam, ponieważ niestety palę elektroniczne papierosy, to zostały mi zarekwirowane przy wejściu, ponieważ ochrona w ogóle nie wiedziała, co to jest. Znaczy w ogóle było to totalne zdumienie i proszę pani, ale pani tego nie może wnieść do depozytu, proszę. Więc został mi cały sprzęt w depozycie. Więc bardzo, bardzo pilnują tutaj bezpieczeństwa i tego, żeby te zabytki w żaden sposób nie zostały zniszczone. Myślę, że stąd te kredki, których wnosić nie można. Taj Mahal. Przeskakujemy do Varanasi. Varanasi to jest chyba jedno z najbardziej znanych miejsc na świecie i otoczonych taką ogromną tajemnicą. To jest miejsce, gdzie Hindusi chcieliby umrzeć, więc miejsce smutne, miejsce takiej zadumy. I Varanasi charakteryzuje się tym, leży nad Gangesem, że w Galach, w takich na schodach czy na wybrzeżu nad rzeką płoną stosy z Hindusami, którzy mieli szczęście bądź nieszczęście umrzeć tam, albo jest ich stać na to, żeby ich ciało dowieźć do Varanasi i tam spopielić i później wrzucić do Gangesu. Wrażenie jest niesamowite. Generalnie nie robi się zdjęć. To jest tak, że to trochę z daleka, trochę z ukrycia, ponieważ Hindusi też wierzą, że to nie służy ich podróży, reinkarnacji, że zdjęcia ciał są robione, natomiast no, wrażenie jest niesamowite. Ja się zastanawiałam przed wyjazdem, czy to jest do zniesienia, czy takie wrażenie i zapachy, które mogą się zadziać przy takich stosach, a było ich naprawdę wiele i widać i rano, i wieczorem tak naprawdę od świtu do zmierzchu te stosy płoną. Czy to się da? Wiecie Państwo, da się. Jakby trochę jest tak, że jadąc w takie miejsce, no, człowiek pewne rzeczy akceptuje bardziej niż będąc tutaj na miejscu. Myślę, że gdyby taka historia zadziała się nad Wisłą, byłoby zupełnie inaczej. Natomiast jest to zupełnie normalne, naturalne. Całe Varanasi żyje jakby zbieraniem właśnie drewna. Dzieciaki biegają, pomagają przygotowywać te stosy i jest to ogromna nobilitacja mieć taki pogrzeb w takim miejscu, uświęconym od setek lat z tradycją tych stosów pogrzebowych później i zanurzyć się w Gangesie, czyli w świętej rzece Hindusów, która no, przynosi pomyślność dla całej rodziny, szczęście, zdrowie i same miłe rzeczy, mimo że na ich brzegu właśnie wygląda to tak, a nie inaczej. I Varanasi to jest miasto ogromnych kontrastów. Nie spotkałam tam żadnego miejsca, które by było choć troszkę europejskie. Ogromna bieda, niesamowite kolory, mnóstwo zapachów. Ten zapach śmierci jest taki odczuwalny, ale też w kontekście olejów, kadzidełek, takich orientalnych zapachów, więc no, wrażenie było niesamowite. My gdzieś w międzyczasie byliśmy na jakimś obiedzie takim street foodowym, jemy i nagle panowie idą z kolejnymi zwłokami zawiniętymi w całun na plecach i biegną do rzeki, żeby kolejne zwłoki położyć na stosie. No, coś niesamowitego i to wszystko żyje w symbiozie. Jakby to życie, to jedzenie, otoczenie, ta miłość, młodzi ludzie, starzy i te stosy, wrażenie niesamowite. Myślę, że o Varanasi to można by było bardzo długo opowiadać i polecam Państwu na pewno lekturę bądź programy na temat tego miejsca, bo jest zupełnie wyjątkowe, jest zupełnie inne niż wszystkie inne
na całym świecie i rzeczywiście takie wrażenia pełne emocji przywiozła z tych niezwykłych podróży Anna Grzegorczyk. Indie i Nepal. Jeszcze do Nepalu zajrzymy i to już w drugiej godzinie naszego spotkania. Wędrujemy przecież ścieżką Annapurny między indyjską kulturą a nepalską przyrodą.
Podróże małe i duże.
A podczas naszego radiowego spotkania w ramach właśnie podróży małych i dużych, a dzisiaj podróż z cyklu tych większych i największych, przeniesiemy się w głąb tajemniczych krain, gdzie każdy krok jest podróżą w czasie i przestrzeni. Zanurzymy się także w labiryncie kolorów, smaków i zapachów Indii, gdzie historia wpleciona jest w codzienne życie, a każdy zmysł odnajduje swoje miejsce. Odkryjemy także przyrodę Nepalu i potęgę najwyższych gór świata. W trakcie tego wyjątkowego spotkania poznamy nie tylko fakty, ale przede wszystkim osobiste wspomnienia i emocje bohaterki tej magicznej wyprawy, Anny Grzegorczyk.
Dalej dla mnie ta podróż jest świeża. Dalej jest taka mocno emocjonalna, ponieważ jednak niedawno to było. 3 tygodnie nie byłam w pracy, nie sprawdziłam ani razu maila i nie odebrałam telefonu z pracy, od razu mówię.
Więc tak trzeba, tak powinny wyglądać właśnie te podróże, i te mniejsze, i te większe, i te duże. Drodzy Państwo, skoro emocje, to wiadomo, że na takim podróżniczym szlaku najwięcej emocji wzbudza spotkanie z drugim człowiekiem.
Ja tutaj pokazuję zdjęcia Indusów, Nepalczyków. W zasadzie przez całą podróż, i bardziej w Indiach niż w Nepalu, byliśmy non-stop prawie fotografowani. W ogóle podchodzili do nas ludzie i to jakby niezależnie od płci i wieku, czy rodziny, i chcieli sobie robić z nami zdjęcia, bo jakby taka, ja się czułam jak miś w Zakopanem, bo mnie fotografują, ale potem sobie pomyślałam, kurczę, ale ja ich też fotografuję, tak? No też mam zdjęcia w tych sari, w tych ubraniach takich tradycyjnych, więc byliśmy naprawdę fotografowani. O dziwo, Polska jest im znajoma, znaczy zawsze jest pytanie, Poland, więc w ten sposób. Nie pytaliśmy, czy papież, czy Wałęsa, czy Lewandowski. Jakby stwierdziliśmy, że bez przesady, nie? Bez przesady. Ale co więcej, natomiast co było zdumiewające, to 2 czy 3 razy zapytano nas o wojnę na Ukrainie. Tak, to jest tak, że jakby wiedzą mniej więcej, co się dzieje. Natomiast rzeczywiście inaczej trochę wyglądamy, inaczej się ubieramy. No, te dzieciaki przychodziły i oni sobie mogą robić z nami zdjęcie. No coś niesamowitego. No w ogóle poczułam się trochę jak celebrytka i pomyślałam, kurczę, jakie to ciężkie jest, jak co chwila ktoś się prosi o to, żeby sobie zrobić zdjęcie. Natomiast dotyczyło to całej naszej grupy. To nie jest kwestia płci czy nie wiem, koloru włosów, tylko byliśmy pewną atrakcją, bo ludzi do Europejczyków naprawdę było niewiele w trakcie tych całych 3 tygodni.
A skoro spotykamy się w tak tematycznej audycji podróżniczej, no to wiadomo, że wśród tych wszystkich traperów musimy porozmawiać o butach. Jakie buty pani Anna zabrała na tę wyprawę?
Duże trekkingi, sandały, ale o sandałach powiem anegdotę. Przepraszam, Łukasz. Pytam się, masz jakąś może radę na wyjazd dla mnie przed wyjazdem? Pierwsza rada, nie bierz sandałów. Czemu mam nie brać sandałów? No zobaczysz, co tam się na ziemi dzieje. Wzięłam sandały. Udało się ominąć wszystkie trudne elementy na ziemi, natomiast 3 pary butów wystarczyły. Sandały, trekkingi i takie zwykłe, wygodne na zmianę.
Już 18 minut po godzinie 13, więc jak najbardziej pora jedzeniowa, obiadowa. Warto pamiętać, że w Indiach chociażby najczęściej je się rękami, bez używania żadnych sztućców. W restauracjach dla turystów oczywiście udostępniane są łyżki i widelce, ale jeśli chcemy poznać prawdziwy smak Indii, to koniecznie musimy próbować jeść tak, jak od wieków czynią to Hindusi. Ale czy ważne jest, czym jeść, czy jednak przede wszystkim podczas takiej wyprawy plecakowej najważniejsze, co jeść?
street food. Wiecie Państwo, sanepid to nie istnieje w Indiach, nie ma takiej instytucji. Natomiast no, w związku z tym, że nasza wyprawa miała taki charakter właśnie plecakowy, trekkingowy, to jedliśmy w takich miejscach, tak, na co dzień. I ja mam dobre doświadczenia, nic mi nie było, przez 3 tygodnie mój żołądek to wytrzymał. Natomiast smaki są zupełnie inne, jest wszystko bardzo ostre, bardzo pikantne. Jak się pytaje, czy bardziej pikantne, czy mniej, ja mówię, no może być bardziej. Nie, dla pani to niepikantne będzie za pikantne. Więc rzeczywiście poziom pikantności w jedzeniu był ogromny. To z tym pierwszym zdjęciem łączy się pewna anegdota, bo przechodziliśmy i zastanawialiśmy się, co to jest w ogóle te takie kluseczki. I ktoś powiedział, że to myszy w panierce. Ale okazało się jednak, że to nie są myszy w panierce. Jest to roślinne pożywienie z ziemniaków. Natomiast spodziewać się można naprawdę bardzo, bardzo różnych rzeczy. Tak jak mówiłam, no, dieta głównie roślinna, ale jeżeli już zamawiamy na przykład jakiś drób do ryżu, no to możemy się tam spodziewać każdej części tego drobiu. Jakby nie, że piersi z kurczaka, czy skrzydełka, czy jakieś inne wykwintne elementy, tylko mamy tam na wszystko łącznie z pazurkiem i grzebieniem. W związku z tym rzeczywiście niełatwo jeść mięso, więc ja przez 3 tygodnie mięsa nie jadłam. Dalej mamy elementy kuchni roślinnej. Różne rodzaje lassi. Lassi to jest taki rodzaj jogurtu najczęściej z bawolego mleka, do którego dodawane są przyprawy, owoce, czasem warzywa, targi warzywne. Tak jak w całej Azji, rzeczywiście kolorowe, pachnące, z milionem przypraw i bardzo kolorowych ludzi. Panowie gotujący w maseczkach. Bardzo dużo osób w Indiach chodzi w maseczkach, mimo że nie ma obostrzeń epidemiologicznych, jakby nie ma takiej potrzeby, to rzeczywiście widać, że te kilka lat lockdownu i bardzo zmieniły podejście, natomiast rąk dalej nie myją, to jakby nie ma jedno z drugim nic wspólnego, więc maseczka tak, ręce już nie do końca. Jak widać na załączonych obrazkach, ta higiena jest, bym powiedziała, specyficzna. Tak samo tutaj wszystko paluszkami i rowery, cały ten bałagan, zwierzęta, wszystko razem, wszystko w jednym miejscu. Dla mnie to był szok, żelazko z duszą. Ja widziałam tylko w muzeum, więc w skansenie ewentualnie. Natomiast używane nie raz i nie dwa. I zdarzyło się to kilkokrotnie, że rzeczywiście byliśmy przy jakichś takich zakładach krawieckich, jakichś takich malutkich manufakturach i te żelazka na żar były używane po prostu na co dzień, więc no, to pokazuje jakby trudność życia w Indiach. Mimo takiej ilości kabli nie wszędzie jest prąd, tak? Więc nie, bardzo trudno porównać jedną kulturę z drugą. Ja bardzo polecam Indie, natomiast na pewno nie jest to kraj, w którym jedzie się na taki wypoczynek, przynajmniej ta część Indii, w których ja byłam, gdzie jedzie się na taki wypoczynek relaksacyjny, taki, żeby odpocząć, poleżeć. Ilość bodźców, które dociera w każdej minucie jest tak duża, tak wiele rzeczy przykuwa uwagę, że naprawdę ta głowa pracuje. Ona nam odpoczęła dopiero na Annapurnie, na trekkingu, gdzie przenieśliśmy się do tej nepalskiej przyrody z indyjskiej kultury. Stąd też pomysł na nazwę dzisiejszego naszego spotkania, bo różnica jest no, niesamowita. Jeżeli chodzi o poziom życia, no powiem tak, bezdomność w Indiach jest bardzo powszechna. Bardzo dużo osób nie ma swojego miejsca. Wiąże się to z wieloma problemami, z myciem się, z jakąś higieną, z jedzeniem, z wychodzeniem do szkoły, z takimi elementarnymi potrzebami ludzi i jakby klimat, to, że jest ciepło, jakby powoduje też jakby to, że ci ludzie rzeczywiście nocują czy na dworcach, czy na ulicach, czy gdzieś pod murami, pod mostami, w zasadzie wszędzie. W zasadzie nawet na pasie zieleni między jezdnią jedną a drugą. Z jednej strony leży krowa, z drugiej strony rodzina z dziećmi na przykład, więc jest to absolutnie zdumiewające i trudno przejść obojętnie przy takich widokach, natomiast no, pokazuje to też ogromny kontrast między naszym narzekaniem codziennym i mówieniem, że nam tak mogłoby być lepiej, a tym, jak żyje ogromna gospodarka, ogromny kraj, który z drugiej strony, tak jak Państwo wiecie, jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. I ja tego nie mogłam zrozumieć przez cały wyjazd, jak jak to jest możliwe, że taki wzrost PKB i rozwój i zbrojenia i tak dalej, ten handel się rozwija, natomiast nie widać tego zupełnie na ulicy. Jakby to gdzieś się rozchodzi, może właśnie ze względu też na to, że jest tak ogromne przeludnienie w Indiach. I to jest jedno z moich ulubionych zdjęć, wsiadamy do autobusu. Jedziemy do Nepalu, tydzień w Indiach nam wystarczył, żeby poczuć naprawdę klimat tamtego kraju. Nie da się odzobaczyć, nie da się odwąchać. Natomiast podróż do Nepalu była równie ekscytująca, ponieważ środek transportu, którym jechaliśmy, był daleki od standardów, które mamy tutaj, ale również nawet na standardy indyjskie był taki mizerny. Więc wsiadaliśmy z tymi plecakami do pojazdu, który raczej nie spełniał specjalnie naszych jakichś oczekiwań, ani nie pachniał zbyt ładnie. Pasów oczywiście nie było, tak, żeby nie było wątpliwości. Coś nieprawdopodobnego, tak? I to jest tak naturalne miejsce zupełnie dla wszystkich. Jak już pojechaliśmy tym autobusem kawałek, to potem musieliśmy przejechać kawałek rowerami, bo inaczej się nie dało przejechać do granicy nepalskiej z plecakami, z całą resztą. I wiecie, to w ogóle, jakby ci ludzie z tego żyją, więc to też nie jest tak, że rodzi to pewien dyskomfort, ale jednak turyści mimo wszystko, mimo że jest ich niewielu, to generują przychody dla tych ludzi, ale wiecie, wiózł nas pan rowerem, taki starszy człowiek i jak był jakiś krawężnik, to on musiał zejść z tego roweru, podciągnąć ten rower z nami, my chciałyśmy wstać z tymi plecakami, ale nie, on będzie tutaj, on już jakby zadbał o wszystko. Wiecie, czuję się pewien dyskomfort, jakby rzeczywiście ta różnica kulturowa jest ogromna i pewien żal, że tak to wygląda, że taka duża część świata żyje w tak złych warunkach za tak kiepskie wynagrodzenie i nie było to łatwe. Naprawdę nie było to łatwe i troszeczkę inaczej już było w Nepalu, natomiast ta nierówność, a z drugiej strony ten rozwój Indii jest absolutnie, absolutnie zdumiewający. No i wieczór wyborczy, szanowni państwo, nie głosowaliśmy, chciałam powiedzieć. Nie udało się, nie było możliwości, żebyśmy do lokalu wyborczego dotarli, było za daleko i takiej możliwości nie było, natomiast kupiliśmy piwo w porównaniu z, cena piwa w porównaniu z ceną obiadu to jest mniej więcej razy 3. W związku z tym alkohol jest bardzo drogi, dostępny, ale jakby cenowo, dla nas może nie jest jakiś bardzo drogi, natomiast jeżeli chodzi o tubylców, to rzeczywiście ta cena jest zdumiewająca, ale stwierdziliśmy, że jeżeli mamy już wieczór wyborczy, to poświętujemy go na granicy indyjsko-nepalskiej. Zaszaryliśmy 2 piwa na 10 osób, więc tak się udało. Granica jest to jakieś totalne klepisko, 15 urzędników, to trochę ja się czułam jeszcze jako dziecko, jeździłam z rodzicami gdzieś za granicę, to ci urzędnicy byli tacy bardzo formalni, wstawiali te pieczątki do paszportu, więc tutaj było podobnie. Jedni ważniejsi od drugich, natomiast Nepalczycy i Hindusi, czy Indusi w zasadzie z Indii nie za bardzo się lubią. Ta granica jest taka dosyć trudna, rozciągnięta, są ogromne korki.
I stąd też między innymi te podróżnicze emocje, a później moc także tego wszystkiego, co się przeżyło, tych wszystkich przygód, które można przedstawiać innym. Dziś przedstawia nam te wszystkie swoje emocjonujące podróżnicze historie Anna Grzegorczyk, ale Lublin ma naprawdę rozbudowane środowisko pasjonatów, podróżników i to nie tylko Chatka Żaka, ale również CSK, spotkania podróżnicze w Centrum Spotkania Kultur i to już w najbliższy wtorek, 5 grudnia o godzinie 18 w sali kinowej Marek Łasisz i Wyspa Wielkanocna, podróż na koniec świata. Mam dla państwa 2 dwuosobowe zaproszenia właśnie na ten cykl, czyli spotkania podróżnicze, między innymi na spotkanie z Markiem Łasiszem. On był także naszym gościem w cyklu Podróży Małych i Dużych, właśnie wtedy, kiedy świętowaliśmy w tym minionym roku Wielkanoc, drodzy państwo. Wyspa Wielkanocna, podróż na koniec świata, 801-50-10-22, a także 81-743-7383. To zaproszenia dla naszych radiosłuchaczy, a my powracamy na tę ścieżkę, ścieżką Annapurny między indyjską kulturą a nepalską przyrodą i nareszcie Nepal na mapie.
No i wjechaliśmy do Nepalu i nasz bus, skończyła się droga, jakby 200 kilometrów takiego klepiska. Trochę się bałam, bo ja siedziałam z przodu w busie, na pierwszym koło kierowcy. Przed nami gdzieś się wydarzył wypadek, karetka chciała przejechać, nie mogła, więc te samochody się cofały, robiły takie jedno przejście, drugie, takie zatoczki w zasadzie, żeby ta karetka mogła przejechać. Tam dalej urwała się głowa, zresztą, przepraszam, skała się urwała. Głowa się jeszcze nie urwała, ale niewiele brakowało, bo naprawdę. W Nepalu, jak już rzuciłam, dosłownie tydzień później było trzęsienie ziemi, tam jest dużo osuwisk, ten rejon jest mocno sejsmiczny, więc być może, tak pomyślałam, te drogi wyglądają tak, jak wyglądają właśnie ze względu na to, że tam ciągle się trzęsie i jakoś trudno to utrzymać, chociaż no dzisiaj technologia idzie na tyle do przodu, że na pewno są na to rozwiązania, bo są kraje z większą aktywnością sejsmiczną i takich dróg nie ma. Natomiast no to, co zobaczyliśmy w Nepalu, i wszystkie drogi tak wyglądają. Tak? To w zasadzie nie ma lepszych. To czasem gdzieś na zakręcie kawałek asfaltu się pojawi, ale tak jechaliśmy całą noc. Jak widać, 200 kilometrów, Google pokazuje 7 godzin, 32 minuty, jechaliśmy 9. Więc to jest czas do pokonania odcinka 200 kilometrów. Więc proszę sobie wyobrazić. Mój zegarek zaczął się pytać, czy przypadkiem nie jadę rowerem. Stąd ten podpis, bo mniej więcej średnia 20 na godzinę, 20 parę, więc no, absolutnie zdumiewająco. Jadąc do Nepalu, trzeba sobie założyć taki dodatkowy bufor czasowy na to, żeby pokonać odległości, bo po prostu to jest niesamowite. I to jest droga krajowa, w zasadzie jak highway, wygląda jak wygląda. Ale dotarliśmy do Chitwan i zaczyna się przyroda. Zaczyna się Nepal, który zupełnie jest inny niż Indie. Pod względem religijnym jak najbardziej podobny, bo hindusko-buddyjski, ale jeżeli chodzi o przyrodę, powietrze, ludzi, czy mniej ludzi dookoła. Wrażenia zdecydowanie inaczej. To jest park narodowy, gdzie są różne fajne zwierzaki, między innymi krokodyle, o których pływaliśmy i na tych łódkach. To też było dosyć ryzykowne, ale podobno nie jedzą turystów. No oczywiście słonie, nosorożce, no coś nieprawdopodobnego, jeśli chodzi o przyrodę. Obszar bardzo taki chroniony, objęty nadzorem, gdzie nie ma podobno kusownictwa i te zwierzaki sobie żyją wolno. Jelonek Bambi, to ten jelonek taki, który był w bajkach Disneya, to jest właśnie, zamieszkuje tamte tereny. No i mieliśmy ślady tygrysa bengalskiego, to było moje marzenie, żeby takiego tygrysa zobaczyć, ale się nie udało. Natomiast były świeże odciski, w nocy chodził i tyle nam się udało sfotografować. Natomiast rzeczywiście tych zwierząt jest bardzo dużo. Przez to, że ludzi jest mniej, drogi są fatalne, nie ma tego ruchu, nie ma tych spalin, nie ma tego przemysłu, no to rzeczywiście te zwierzaki sobie fajnie funkcjonują. Z Chitwan znowu autobus, tam były kury. To był autobus z kurami, ja też takie po tym pierwszym autobusie pomyślałam, że no fajnie by było jechać z kurami i udało się. Drogi jak drogi, ten autobus troszkę lepszy, natomiast no, ta podróż znowu trwała, chyba 11 godzin jechaliśmy z jakimiś krótkimi przerwami, więc bardzo, bardzo długa, mało komfortowa. Tu te kury, tu jacyś ludzie różni, natomiast zaczęły się piękne widoki, naprawdę już Himalaje, które widać było z daleka, piękny śnieg, piękne niebo. Zrobiło się troszkę chłodniej, w Nepalu już nie jest tak gorąco jak w Indiach, natomiast można było oddychać, jakby to powietrze zupełnie inaczej pachniało. Standardy podobne, zdecydowanie podobne, natomiast nie tak uciążliwe jak w Indiach, więc wybór też takiego wyjazdu tylko do Nepalu jest fajnym pomysłem, bo jakby nie obciąża tak jak ta część indyjska, która no jednak psychicznie robi swoje.
A ja jeszcze tylko Państwu przypomnę, że nasza podróżniczka Anna Grzegorczyk, ta, która dziś opowiada nam tak bardzo emocjonujące wersje swojej podróży, ukończyła 4 biegi maratońskie na pełnym dystansie, więc jest to bardzo aktywna podróżniczka. W takim razie ten trekking w Nepalu to było coś.
I zaczynamy trekking. Nasz trekking plecakowy, cały dobytek mieliśmy ze sobą, trwał 6 dni. I rozpoczyna się w takim no, przepięknym miejscu. Tak, to jest most, który chyba jest na wszystkich zdjęciach z Nepalu. To jest dosyć nowy most, bodajże niecałe 10 lat temu został wybudowany. Wcześniej trzeba było iść naokoło jakąś doliną i tak dalej. Więc jest naprawdę, robi wrażenie. Gorzej jest później. Znaczy później już tych mostów nie ma. Potem są jakieś kładki, które się ledwo ledwo trzymają podłoże, może tak. Natomiast zaczęliśmy na dole, mniej więcej na wysokości 1500 metrów. Było ciepło, przyjemnie, ale jak to zawsze bywa w podróży, początki są takie, a potem bywa różnie. Potem zaczął się deszcz, zaczęło się ślisko. Piękna tęcza nas przywitała. W sumie trekking trwał 6 dni i zrobiliśmy około 110 km pieszo. Przewyższenia mieliśmy 4200 metrów, bo jakby licząc góra-dół, mniej więcej tak to wyszło. Doszliśmy do 4200 metrów nad poziomem morza. No i ta pogoda naprawdę mocno kapryśna, jak to w górach. Były momenty, kiedy sądziliśmy, że nic nie będzie widać, że w ogóle już nic nie zobaczymy z tych Himalajów, bo była taka mgła. Nagle wychodziło słońce, potem padał deszcz, a towarzyszyła nam herbata z imbirem i ten zwyczaj przywiozłam do kraju i tak całą zimę planuję. Bardzo polecam herbatę z imbirem dla zdrowia i myślę, że tutaj Nepalczycy mają naprawdę dużo racji, że jej dużo piją. Flagi, które no też są na każdym zdjęciu, ja musiałam je tutaj włączyć, ponieważ są to flagi modlitewne. Każdy kolor oznacza inny żywioł w przyrodzie. Rzeczywiście wyglądają malowniczo, pięknie. One są poniszczone, nikt ich nie wymienia, ale no ma to swój urok, że witają tych wszystkich, którzy chcą się w góry wybrać, a tak naprawdę takich osób trekkingujących nie ma dużo. Ja przeglądałam strony polskie, gdzie są wyjazdy, natomiast są to grupy małe i jest ich niewiele, więc turystów zachodnioeuropejskich czy amerykańskich było bardzo niewiele. Większość osób spotykanych na szlakach to byli Azjaci, szczególnie z Korei i z Japonii, którzy no, mają tam może troszeczkę bliżej, ale rzeczywiście Nepal robi się taki bardziej atrakcyjny turystycznie, natomiast nie ma to w żaden sposób przełożenia na infrastrukturę, której w zasadzie nie ma. Natomiast brak tej infrastruktury absolutnie jakby niweluje widoki i to, jak się fantastycznie po tych górach chodzi. Właśnie brak jakichś, nie wiem, schodów, czy poręczy, czy jakichś takich elementów, które miałyby ułatwić przejście przez góry, powoduje, że tym bardziej pięknie się idzie, tym bardziej ma się uwagę na przyrodę i na otoczenie dookoła, więc naprawdę wrażenia były fantastyczne. Natomiast no, ta infrastruktura, no to tak jak z czego się daje zrobiona. No, trochę musi być tych przejść, szczególnie, że no, bardzo dużo wody jest w górach, ale przejście jest takie, za każdym razem człowiek się zastanawia, czy dobrze nogę postawi, czy to jednak nie spadnie, bo jak spadnie, to nie bardzo jest gdzie uciekać, ani jak się stamtąd wydostać. Przy okazji tego trzęsienia ziemi w Nepalu, które było właśnie 2 tygodnie temu, była taka informacja, że ratownicy nie mają jak dotrzeć do poszkodowanych w górach, ponieważ tam nie ma jak dotrzeć, znaczy nie ma dróg. Jak w góry nie da się dojechać samochodem, nie da się dojechać motocyklem, nie wiem, rowerem, czymkolwiek. Na zwierzętach jeszcze jako tako do pewnego momentu jakieś osiołki czy muły, natomiast no, do tych wiosek idzie się pieszo. W związku z tym dotarcie do poszkodowanych może być naprawdę dużym wyzwaniem, a tego typu przeszkody naturalne, jeżeli taka kładka spadnie czy się rozpadnie, no, są niemalże nie do przejścia. Piękne widoki, tu już jesteśmy wysoko, już jest zimno, temperatura spada poniżej 10 stopni, już tak jest nieprzyjemnie, im później tym zimniej. Natomiast no, widoki przepiękne, zdumiewające, zdecydowanie lepsze niż rano, właśnie po południu, wrażenia niesamowite, natomiast no, marzniemy. To, że mamy plecaki, to jest fajne, bo nie wieje w plecy, więc jest przyjemnie. Część naszej grupy z naszym przewodnikiem, przewodnik jestem na końcu. Później będą zdjęcia, pan przewodnik zaprosił nas do swojej rodziny. Pan Szerp był z nami, ale nie nosił nam bagażu. Tak? Będzie sekcja o Szerpach, ale rzeczywiście można powiedzieć, że bardzo polubiliśmy. To człowiek, który dorywczo prowadzi wycieczki takie trekkingowe i służył nam wsparciem takim logistycznym. Natomiast bez przewodnika w Nepalu nie można chodzić po górach. Jakby jest obligo wynajęcia przewodnika. Wynika to z jakichś przepisów wewnętrznych, natomiast nikt paragonu nie wystawia. To jakby jest pozaparagonowy system przewodników, ale jest taka budka. Pani się pytała, czy mamy na pewno, czy zapłaciliśmy przewodnikowi, więc musiał z nami być. Natomiast, no, tak jak mówię, nosiliśmy sami nasze bagaże. No i udało się po 3 dniach wędrówki, 4130 to jest baza taka pierwsza na Annapurnie, gdzie jeszcze lądują helikoptery, gdzie w razie jakiegoś wypadku można alpinistów ściągnąć i odtransportować, no bo żadnego innego transportu nie ma. To jest jedyne lądowisko w okolicy. Tak jak mówiłam, samochodem się nie da, rowerem się nie da, mułem się tutaj też już nie da dojechać, więc wszystko albo na plecach, albo taki helikopter. No, wrażenie niesamowite. Znaczy, te chmury zaszły i myślimy, kurczę, no będzie słabo, bo chcieliśmy wstać rano na wschód słońca i zobaczyć, jak ta gra świateł wygląda i się pięknie nazywa zapalenie szczytów, no jakby tworzy pewien teatr dookoła. Annapurna to jest, ten amfiteatr Annapurny to jest takie miejsce, czy sanktuarium Annapurny, różnie nazywane, takie miejsce, gdzie dookoła są ośmiotysięczniki i wschód słońca robi naprawdę ogromne wrażenie, więc te chmury nas trochę zmartwiły i tak mówimy, kurczę, no to wchodzimy te 3 dni, męczymy się, wszyscy już zakwasy mamy, a chmury są niesamowite, ale udało się. Godzina 6 rano. Wyszliśmy jeszcze trochę wyżej. Podnoszenie się w słońca powoduje, że te góry się oświetlają coraz bardziej i wyglądają jak z kreskówki. To jest wrażenie, jest takie, że naprawdę się można wzruszyć i ten teatr przyrody, no, robi wiele. Po tych Indiach, które były takie przebodźcowane, które były głośne, które były bardzo męczące, wyjście tam i zobaczenie tego widoku przyrody, no, było naprawdę niesamowite. I te 3 dni były warte, te zakwasy były warte tego, żeby ten teatr zobaczyć, naprawdę wyjątkowe, gdzie jest trochę ludzi, ale no, na pewno to nie jak jak w Tatrach, tak? To jest zdecydowanie mniej, więc chyba najpiękniejszy moment z całego wyjazdu, jeżeli chodzi o takie wrażenia estetyczne i takie wzruszenie przyrodą, rzeczywiście coś absolutnie pięknego.
Zapalenie szczytów, czyli jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk na świecie, i masyw Annapurna i jego najwyższy szczyt. Drodzy Państwo, i oczywiście ten niesamowity wschód słońca, to są wrażenia. A co z jedzeniem na trekkingu?
Jedliśmy w schroniskach bardzo dobre jedzenie, takie znowu roślinne, znowu trochę sera, trochę jakiejś soczewicy. Gotowali tak, no w takich warunkach, no jak gotowali na tych butlach. Wszystko jest wnoszone na plecach do schronisk, natomiast jedliśmy tylko i wyłącznie w schroniskach. No te schroniska to taki standard, jak pokazywałam, że te hula wiatr i 0 stopni w środku, ale jedzenie pyszne. Czy być może pyszne też dlatego, że byliśmy zmęczeni. Było ciepłe i było go całkiem sporo, plus ten imbir i te przyprawy, jakby coś trochę chorowali. Ja się uchowałam, aczkolwiek brałam probiotyki 2 tygodnie wcześniej, tak żeby się troszkę przygotować, więc olejki, wszelkie naturalne kosmetyki czy ekstrakty, rzeczywiście tej chemii jest niewiele, natomiast no jest plastik, to jest, co jest przerażające, to worki plastikowe są wszędzie, no to jest bardzo smutne i o ile właśnie żywność jest nieprzetworzona, nie ma tych dodatków, nie ma antybiotyków, no to plastik jest zmorą na całym świecie. Jak ktoś miał batoniki, to jadł batoniki. Ale nie ma schronisk po drodze. Te schroniska są co kilka godzin. Tak, no my też jedliśmy tam, gdzie nocowaliśmy, oczywiście. Natomiast w trakcie jakby od schroniska do schroniska jest, nie wiem, no 4 godziny drogi. W związku z tym to nie jest tak, że ta infrastruktura jest, albo jest jakiś kiosk, albo gdzieś ktoś można kupić. Więc oczywiście tak, śniadania, tak, taki lunch i kolacja, gdzieś po drodze coś było, natomiast no był z nami, słuchajcie, w grupie lekarz, młody człowiek z Wrocławia, cukrzyk z pompą insulinową przy sobie, nie? Więc i on jakby bardzo dbał o to miał ze sobą właśnie różne dodatkowe zasoby cukru i też dał radę, więc jakby to też pokazuje, że do takiego wyjazdu, owszem, trzeba się przygotować, trzeba tu kondycję mieć, ale nie ma jakby takich bardzo dużych ograniczeń, więc jeżeli ktoś jest bardzo jakby świadomy siebie, czego potrzebuje, potrzebuje, to myślę, że na taką wyprawę może się wybrać. To nie jest oczywiście Mount Everest, to nie jest 8000 metrów, to nie są butle tlenowe, ale choroba wysokościowa niestety dopadła parę osób i mocno utrudniła. Akurat z naszej grupy wyszli wszyscy, natomiast tą wysokość pokonywaliśmy dosyć szybko. Może gdyby ta aklimatyzacja była troszkę dłuższa, jednak to samopoczucie byłoby lepsze, no ale udało nam się wszystkim w jednym kawałku wejść na górę i zejść na dół z uśmiechami i z bolącymi nogami, bardzo bolącymi nogami. Poziom bólu nóg mniej więcej jak po maratonie, więc rzeczywiście wysiłek był ogromny. Znaczy byliśmy troszeczkę wyżej, ta baza jest na 4130, weszliśmy na 4200, natomiast jest to taka baza wypadowa do wyżej i taki punkt nasz docelowy. Tam spaliśmy w najgorszych warunkach, jakie były, bez prądu, bez światła, bo nie bardzo jakby oszczędzali, te solary były, ale to absolutnie nie doładować telefonu nie mogliśmy, ani skorzystać w ogóle żadnego prądu. Minus 6 na dworze, 0 w pokoju, więc takie trudne warunki, ale akurat na tym base campie są 4 schroniska, w każdym jest, nie wiem, może tam około 20 pokoi, gdzie można spać. Nie, namioty w tych warunkach, to ja bym się nie odważyła chyba. Chyba jeszcze wyżej, tak już nie ma schronisk.
Ale być może jeszcze wszystko przed tak odważną podróżniczką Anna Grzegorczyk. A teraz będą Szerpowie, słynny naród Szerpów, a słowo Szerpa pochodzi z języka tybetańskiego i jest wynikiem nepalskiej wymowy złożenia dwóch wyrazów. Szer, wschód, i wa, lud.
I chciałam trochę o Szerpach opowiedzieć, czyli o ludziach gór, Nepalczykach, którzy tam żyją i pracują, mieszkają i są wyjątkowo autentyczni. To jest jedno chyba już z takich, myślę, niewielu miejsc na świecie, gdzie tej technologii jest bardzo niewiele, chociaż każdy ma telefon komórkowy, to tego się uciec nie da, ale gdzie ta praca rąk, gdzie trzeba wnieść, trzeba zrobić, trzeba umyć, nie ma ciepłej wody, jakby no, praca jest bardzo trudna. Bardzo trudna, natomiast Nepalczycy są niesamowicie uśmiechnięci i bardzo życzliwi. Mimo tego, w tych trudnych warunkach, w których żyją, takich górskich warunkach, gdzie pogoda jest kapryśna i warunki no, higieniczne czy sanitarne pozostawiają wiele do życzenia, naprawdę to ciepło, które od nich bije, jest niesamowite. Żyją w szczególności z roli niekoniecznie, bo troszkę ryżu rośnie, jakiś fasolek. Natomiast turyści to jest główne koło takie zamachowe, jeśli chodzi o pracę. Ponieważ ludzi jest mało, no turystów też nie za dużo, to się jakoś bilansuje. To nie jest tak, że tłumy turystów, gdyby może były tłumy turystów, to nagle może by powstały super hotele i jakby infrastruktura. Natomiast no, na taką ilość osób, która tam mieszka i która odwiedza te tereny, no jest to wystarczające. Praca Szerpa polega na wnoszeniu najczęściej bagażu turystów albo bagażu do schronisk czy do domów, jakiegoś ekwipunku, nie wiem, butli z gazem czy jakichś tego typu najpotrzebniejszych rzeczy. Pytaliśmy się, ile to kosztuje, znaczy jak to wygląda tak ekonomicznie, więc powiedziano nam, że do 30 kilo, czy kobieta, czy mężczyzna bez znaczenia, do 30 kilo wnosi dziennie za mniej więcej równowartość 80 zł. Tak to mniej więcej wygląda. I taka jedna osoba jest w stanie utrzymać kilkoosobową rodzinę tylko w sezonie, kiedy ten sezon jest w gruncie rzeczy krótki, bo to jest wiosna i jesień, gdzie w góry się można udać. Więc dla nas niedużo, tak sobie mi się kurczę, 80 zł, ja tu chodzę z plecakiem, ciężko mi, z drugiej strony można dać tym ludziom zarobić, ale to nie jest dużo. To nie jest dużo za 30 kilo, które się niesie przez jakieś 6 czy 7 godzin dziennie. Tradycyjne plecaki i wszystko noszą na głowie. To mnie zastanawiało cały wyjazd, jak to jest, że my nosimy plecaki z pasami biodrowymi, te nasze plecaki takie profesjonalne, trzymają się na biodrach, wszystko pięknie, kręgosłup nie boli, a oni noszą na głowie. Jest to jakaś technologia, musi być słuszna, skoro działa i skoro wszyscy to tak robią, natomiast no, wygląda to niesamowicie. Wiekowo Szerpowie też bardzo różni, i młodzi chłopcy, starsi mężczyźni, kobiety również chodzą i z tymi wielkimi plecakami. Jeden Szerp niósł Haskiego w tym plecaku wielkim. I ten pies, no, prawdopodobnie jakiegoś turysty, może już się pies zmęczył i trzeba było go włożyć do kosza, więc coś nieprawdopodobnego. Natomiast no, widok tych ludzi z takimi ogromnymi ciężarami, z takim dziwnym rozłożeniem, że wysoko więcej, na dole mniej i jeszcze na głowie, no absolutnie, absolutnie zdumiewający. I dobrze, jeżeli chodzi o zwierzęta, to tak jak mówiłam, my trafiliśmy w ogóle na święto takie Dashin. To jest najbardziej takie Boże Narodzenie w Nepalu, czyli najbardziej znane święto, najbardziej hucznie obchodzone, trwa w sumie 15 dni. I na to święto je się też mięso. Czyli jakby wyjątkowo są takie, raz w roku poświęca się zwierzaka z gospodarstwa. Trafiliśmy akurat na taki moment, przewinę, bo dzieci. Natomiast jest to taka sytuacja dosyć wyjątkowa i rzeczywiście no ja się czułam niesamowicie. To już w Polsce tego byłam dzieckiem, to takie rzeczy się gdzieś tam na wsi opowiadało a propos zwierzaków. No dzisiaj idziemy do sklepu i kupujemy mięso, natomiast w Nepalu sklepów z mięsem niekoniecznie, więc raczej samodzielnie przygotowuje się takie dania. Fasola, ryż przede wszystkim, natomiast maleńkie poletka w górach, nie ma bardzo warunków do tego, żeby jakieś to rolnictwo było bardzo rozwinięte. Natomiast z mięskiem to jeszcze to było super, bo pies siedział na dole i tam jak coś mu spadło, to u tego pana rzeźnika tam się posilał i w ogóle nikt się tym zupełnie nie przejmował, tak? Jakby wracając do sanepidu i warunków higienicznych. No tak po prostu jest. Natomiast to jedzenie rzeczywiście kolorowe, przepiękne, bardzo takie tradycyjne, zupełnie inne. No i da się na nim przeżyć. Chociaż powiem, no wróciłam jakoś tak... Rzadko jem takie ostre rzeczy. Natomiast dużo mącznych potraw na głębokim oleju, również te kadzie, tak nie wyglądają zachęcająco, natomiast no, doszliśmy do wniosku, że skoro ci ludzie to jedzą i żyją, to my też możemy, tak? No jakby nic nas za bardzo nie różni. No, jeszcze uchwyciłam jednego pana Sherpa właśnie z tym na głowie przepasaniem do noszenia. No, coś nieprawdopodobnego. Ja myślałam, że kiedyś to wypróbuję, czy to po prostu w ogóle działa, czy to się da. I klapki, żeby nie było, że nie górskie buty, super trekkingi tam na odpowiednich podeszwach, tylko klapeczki. I słuchajcie, po drodze już z trekkingu po tych 6 dniach trafiliśmy na taką piękną świątynię buddyjską z młynkami, które się kręci, jednocześnie wypowiadając jakieś życzenie, czy modlitwę, czy jakieś prośby. Obchodzi się ją w prawą stronę dookoła. No wrażenie jak w bajce. To jest rzeczywiście bajkowe i dalej w porównaniu z tymi Indiami, które były takie głośne, dosyć męczące. To Nepal, to jest, ja mówię, że szukamy Shangri-La albo Yeti, co znajdziemy, albo Shangri-La, albo Yeti. To było właśnie Shangri-La, czyli taki Eden, miejsce takie zupełnie, zupełnie wyjątkowe. No i to święto Dashin, o którym mówiłam, nasz przewodnik zaprosił nas do domu, 10 osób, więc żona nie była zachwycona podobno. Natomiast ugościli nas naprawdę tak bardzo serdecznie. Każdy dostał inny talerz, trochę jakiś zup, pieczywo, jakieś takie zupełnie proste rzeczy. No i zostaliśmy pobłogosławieni tym ryżem, gdzie no to jest taki zwyczaj dzielenia się radością, miłością i życzeniem szczęścia i zdrowia, co było bardzo, bardzo miłe. Naprawdę no, nie sądziliśmy, że 10-osobowa grupa przyjdzie do domu, do obcego człowieka i zostanie tak przyjęta. Przyszliśmy z prezentami, bo to są święta, w których daje się prezenty, trochę jak u nas właśnie Boże Narodzenie. Tam się kupuje ubrania, więc nasz pan przewodnik Sherp dostał nowe buty, bo już miał takie nie za bardzo, więc dostał nowe buty z dobrą podeszwą, żeby mógł sobie po tych górach chodzić. Dzieciakom jakieś rękawiczki, czapki. Ja zostawiłam swój szalik, który w ogóle wiedziałam, że muszę zostawić. Jakby miałam wewnętrzną potrzebę, żeby się nim podzielić, więc mała dziewczynka dostała. Mam nadzieję, że go zachowa na dłużej, ale naprawdę wyjątkowo wzruszający moment, taki bardzo rodzinny, bardzo serdeczny i zupełnie niespodziewany, nieplanowany. To są takie momenty w podróży, kiedy kiedy właśnie nie wiadomo, co się wydarzy, kiedy nas zaskakuje ta lokalna kultura, to jest żona i dzieci, cała rodzina naprawdę uśmiechnięta, zadowolona i widać, że z taką pełną radością nas przyjęto.
A na tym szlaku wyprawy Anny Grzegorczyk także stolica Nepalu.
Z Pokhary, tamta część siedziała w Pokharze, już na dole po trekkingu pojechaliśmy do Katmandu. I Katmandu znowu troszkę jak India, czyli to jest takie miejsce, gdzie jest mnóstwo ludzi, głośno, miejsce takich pielgrzymek religijnych, stolica kraju, więc też rządząca się swoimi prawami. Ta bieda też jest porażająca, jest chłodniej, zdecydowanie inny klimat, w związku z tym też to wygląda inaczej. Nie ma tyle ostru ludzi nocy na ulicach, ale tą biedę też widać, natomiast ona jest jednak inna niż w Indiach. To jest troszeczkę inaczej. Mnóstwo świątyń. Nepalczycy są bardzo religijni. Te rytuały są dla nich bardzo ważne. My poszliśmy na wschód słońca też do takiej buddyjskiej świątyni. No i kolejka ludzi, czyli jakby przychodzą trochę, mówię, tak jak na nasze roraty, całymi rodzinami rano na wschód słońca do świątyni pomodlić się do swoich bogów albo o swoich bliskich. Więc no, mówię, tutaj te kultury, mimo że tak bardzo różne, mają bardzo, bardzo podobne rytuały. Wszędzie te kadzidełka, czyli zapach tych orientalnych przypraw, absolutnie wszędzie. Czyściej trochę niż w Indiach. Dalej będę się na tych różnicach skupiać. Natomiast chyba bardziej kolorowo. Myślę, że tak można to powiedzieć. I trekking nasz, jak mówiłam o braku infrastruktury, ja ostatnio używam takiego porównania, że nocowaliśmy w standardzie psiej budy, ale to może być nawet zbyt daleko idące, ponieważ no, standardy naprawdę trudne. I teraz trzeba pomyśleć też o tym, że to nie tylko dla turystów, bo dla turystów to jeszcze czasami jest lepiej, tak, bo oni płacą. Natomiast to, co mają w domach Nepalczycy, szczególnie ci w górach, no, do naszych standardów nie ma się w żaden sposób. Zupełnie. Jeżeli gości się w ten sposób, jakby z całym jakby pozytywną energią, jakby z chęcią ugoszczenia, jakby w ten sposób, no to w domu bywa dużo gorzej niż tak. Więc brak ciepłej wody, no nie ma ciepłej wody, bo to trzeba zagrzać butlą. Butla jest ciężka, trzeba ją wnieść albo na osiołku, albo na plecach. W związku z tym oszczędza się tą wodę. Dla turystów jest woda ciepła płatna. Teraz jest, powiedzmy, że ciepła, ale no, nie zimna bardzo, natomiast to wszystko kosztuje, wszystko jest trudne, w związku z tym to codzienne życie naprawdę, naprawdę tam łatwe nie jest. Więc wiedzieliśmy też, że taki komfort będziemy na tej podróży mieć cały czas. To też nie jest tak, że chciałam się poskarżyć, że było źle, było fantastycznie, natomiast no, wiedzieliśmy, że będzie trudno, że będzie zimno, że właśnie może nie być wody, ale no, to jest ten urok i możliwość zobaczenia i poczucia trochę czegoś innego niż mamy w Europie. W Europie takich warunków nie da się doświadczyć. Taki oryginalny sposób na zamykanie od zewnątrz pokoju na kłódkę, więc zastanawialiśmy się, ktoś nas nie zamknie tam w środku.
Na szczęście nie zamknął, na szczęście wyprawa się udała i na szczęście Anna Grzegorczyk wraz z przyjaciółmi powróciła, bo bez przyjaciół nie byłoby takich podróży.
Miałam taki zwyczaj, moja serdeczna przyjaciółka, tu siedząca na sali, w San Silvio, tak. Mamy taki zwyczaj od jakiegoś czasu, że jak ja podróżuję, to podróżuję z Sylwią i z Piotrem, zabierając ich zdjęcie w różne miejsca. To już jest któraś podróż z kolei, gdzie pojechali z nami. Musiałam to zrobić, więc i Taj Mahal, i Annapurna, trekking i góra. Byliście ze mną, bardzo dziękuję. W ogóle za wsparcie moim wszystkim przyjaciołom, znajomym. Robert, tobie bardzo dziękuję za wsparcie cały czas, które z domu przesyłałeś dobrą energię. Więc bardzo się cieszę, że mogłam tą podróż odbyć, że mogłam podzielić się z wami moimi wrażeniami, spostrzeżeniami. Bardzo polecam wyprawę tego typu, tak żeby poczuć, zobaczyć coś zupełnie innego. Bardzo polecam Indię, mimo że uważam, że jest to kraj bardzo trudny do zniesienia, do dźwignięcia, do przemyślenia. No, wyjątkowo inny niż wszystko, co do tej pory widziałam. Natomiast wyprawa tak, no bez lukru, bez pudru i bez filtra. To są Indie i to jest Nepal i to jest Azja, ta taka nieturystyczna, nie basenowa, nie drinkowo, parasolkowa, tylko taka prawdziwa, którą miałam okazję przez 3 tygodnie doświadczyć i 83 kilometry z plecakiem, 1467 pięter przynajmniej według zegarka. No i Annapurna, która olśniła wschodem słońca i naprawdę wrażenia absolutnie niezapomniane. Ja jeszcze trochę się tu poreklamuję, jakbyście chcieli. Mój Instagram jest otwarty i te podróże, które zdarza mi się popełniać raz do roku przez ostatnie kilka lat, staram się też relacjonować, bo bardzo lubię miejsca nieoczywiste. Rok temu Peru i Boliwia, też wyjazd z plecakiem, też inny świat. No, zobaczymy, co będzie za rok.
A ja jak na razie zapraszam Państwa na podróż na koniec świata. Wyspa Wielkanocna i Marek Łasicz to kolejne spotkanie podróżnicze w CSK. Do zobaczenia i do usłyszenia. Magdalena Lipiec-Jeremek, kłaniam się.
Podróże małe i duże.